Witam Was serdecznie na kolejnym szkoleniu z cyklu Szkoła Twórców Gier. Ja nazywam się Karol Żak, jestem technicznym ewangelistą w firmie Microsoft. No i dzisiaj zaczniemy to szkolenie bardzo ciekawym tematem, a mianowicie będziemy sobie mówić o uniwersalnych aplikacjach Windows 10. Oczywiście odnośnie tego, co będziemy mówić podczas tej naszej sesji, powiem Wam za chwilę, ale zanim do tego przejdziemy, chciałem Wam powiedzieć, że jeżeli mielibyście jakieś pytania do mnie, chcielibyście się dowiedzieć czegoś o tworzeniu gier na platformę Windows ogólnie, czy też Windows 10 specyficznie, możecie zawsze mnie pingnąć, że tak powiem, na przykład mailowo pod adresem a-kazak@microsoft.com, czy też na przykład na moim Twitterze pod loginem karolzak13. Dodatkowo, dla tych z Was, którzy troszeczkę więcej kodzą, polecam Wam moje konto GitHubowe, gdzie regularnie wrzucam kolejne materiały, kolejne demka, przykłady, które robię na różnych prezentacjach, szkoleniach, czy też kursach online'owych. Tam wszystko to znajdziecie, można to sobie ściągnąć, przetestować na własną rękę. No dobrze, to w takim razie przyjrzyjmy się temu, o czym będziemy dzisiaj mówić, a zaczniemy sobie, przepraszam Was, właśnie, od tego zaczniemy, nie od drogi do perfekcji, to będzie nasz drugi punkt. Zaczniemy sobie od pierwszego punktu, a mianowicie Windows 10 a gry, czyli tak naprawdę co wprowadza Windows 10 dla graczy. Jakie nowe funkcjonalności, jakie możliwości, o tym sobie wszystkim powiemy. Jak widać, muszę jeszcze troszeczkę popracować z PowerPointem i nauczyć się animacji. Okej, słuchajcie, więc Windows 10 a gry, od tego zaczniemy. Następnie przejdziemy do tematu, który ja sobie nazywam drogą do perfekcji. Czyli tak naprawdę powiemy o tej ścieżce, którą przebył system Windows, żeby znaleźć się w tym miejscu, w którym jest obecnie, czyli na etapie Windows 10. No i dalej już będziemy brnąć dalej w te aplikacje Windows 10. Powiemy sobie o różnych możliwościach tworzenia aplikacji na platformę Windows 10. Opowiemy sobie więcej na temat Universal Windows Platform, czyli tak naprawdę platformy tych aplikacji, które możemy stworzyć raz i zainstalować na wszystkich urządzeniach z Windows 10 na pokładzie. To będzie później. No i oczywiście, skoro już będziemy posiadali tą wiedzę teoretyczną, to będziemy mogli przejść bezpośrednio do stworzenia naszej pierwszej aplikacji i właśnie tej aplikacji będziemy się przyglądać. Następnie, kiedy już posiądziemy tę umiejętność tworzenia aplikacji UWP, czyli tych aplikacji Windows 10, powiem Wam, pokażę, jak pisać taki uniwersalny kod i tak naprawdę, co to znaczy uniwersalny kod. Na sam koniec, bardzo krótko, na zakończenie opowiem Wam troszeczkę na temat narzędzi deweloperskich, na temat konta deweloperskiego i sklepu, czyli tak naprawdę jak zacząć tworzyć te aplikacje na platformę Windows 10. No dobrze, to w takim razie, skoro wiemy już, co nas czeka, to w takim razie możemy przejść do, no właśnie, do pierwszego tematu, czyli Windows 10 a gry. I tutaj chciałem Wam powiedzieć, że tak naprawdę Windows 10 największą rewolucją, którą wprowadza, to jeszcze większa integracja z Xboxem. Xbox Live, jak wiadomo, jest to nasza taka topowa usługa dla graczy. Mamy miliony użytkowników na całym świecie. I teraz warto powiedzieć o tym, że Windows 10 bardzo dobrze integruje się z Xbox Live, z całym naszym ekosystemem Xbox. I właśnie jak ta integracja wygląda? Więc w zależności od tego, na jakim urządzeniu będziemy pracować z Windows 10, to mamy tutaj różne interakcje, które mogą zachodzić właśnie z tą aplikacją Xbox, w ogóle z usługą Xbox Live. I tutaj, jak widzicie, na przykład na Windows 10, na przykład na naszym PC-cie, możemy śmiało korzystać z różnych rozszerzeń, które daje nam Xbox Live, takie jak na przykład Game DVR, czyli nagrywanie klipów wprost z gry, uploadowanie ich od razu do naszego konta Xbox Live, dzielenie się z tym z naszymi znajomymi, czy też z innymi graczami, którym chcemy się pochwalić tym, co udało nam się zrobić. Jest to świetna funkcjonalność, rozszerza jakby ten aspekt społecznościowy gier i myślę, że to świetnie się sprawdza. Co ciekawe, każda gra, która na Windows 10 jest opublikowana, chociażby przez właśnie Windows Store, integruje się doskonale z Xbox Live automatycznie i Xbox Live jakby udostępnia jej możliwość nagrywania tych klipów i od razu uploadowania ich do konta Xbox Live użytkownika, naszego gracza. Tak, ale to jest tylko jedna z funkcjonalności. Kolejną bardzo ciekawą rzeczą jest na przykład streamowanie waszych gier prosto z konsoli na wasze laptopy czy też pecety po prostu. To jest też bardzo rewolucyjne rozwiązanie. Na jakiej zasadzie to działa? No, możemy wyobrazić sobie prosty scenariusz, gdzie mamy ogólnie konsolę podpiętą gdzieś w domu, w salonie, na przykład do telewizora. Tak? Telewizor, jak wiadomo, nie wszędzie służy tylko i wyłącznie do grania na Xboxie. Niektórzy wykorzystują też go do oglądania telewizji. No i teraz z tą nową usługą, którą wprowadziliśmy w Windows 10, mamy możliwość jakby korzystania z tego telewizora, normalnie możemy sobie oglądać telewizję, a w tym samym czasie z naszego Xbox One'a możemy streamować dowolną grę, którą tam mamy zainstalowaną, na nasz laptop czy też komputer stacjonarny, który znajduje się w tej samej sieci Wi-Fi. Jest to świetna sprawa, zwłaszcza, że w tej chwili możemy śmiało do naszego laptopa czy właśnie komputera stacjonarnego podłączyć pada z Xbox One i po prostu śmiało korzystać także z tego pada, tak jakbyśmy grali na konsoli, a jednak jesteśmy na komputerze. Tak? To nam zapewnia ten streaming gier z konsoli. Więc to też jakby przyciąga kolejnych graczy, kolejnych użytkowników, przekonuje do tego, że Windows 10 dla graczy robi całkiem sporo. No właśnie, oprócz tego oczywiście z tych dodatkowych funkcjonalności, z których możemy korzystać, to takie rzeczy jak aplikacja Xbox Smart Glass, czyli na przykład możliwość korzystania, jakby operowania czy też wykorzystywania tak zwanych companion apps na naszym urządzeniu mobilnym, czyli na przykład na urządzeniu z Windows 10 Mobile, takim jak tutaj mam ze sobą. Możemy korzystać z tej aplikacji Xbox Smart Glass do sterowania naszą konsolą Xbox One, telewizją, trochę może służyć nam jako pilot, więc jest to też bardzo ciekawe rozszerzenie. Oczywiście tych funkcjonalności jest bardzo dużo, nie będziemy przechodzić przez wszystkie, jakbyście chcieli dowiedzieć się więcej w tym temacie, to macie poniżej adres, pod którym możecie wejść i tam jest cała sesja z GDC, która omawia te wszystkie funkcjonalności, omawia dokładnie co nowego Windows 10, co świeżego wprowadza dla graczy. Kolejną bardzo fajną rzeczą, którą Windows 10 również wprowadza, jest DirectX. Nie byle jaki DirectX, bo DirectX 12. Dlaczego jest to fajne? No bo jak wiemy, gry, jeżeli mówimy o grach, to myślimy też o performance, czyli o wydajności tych gier, a i DirectX 12 między innymi tą wydajność właśnie zwiększa. Więc no w wielu testach tutaj wypada to bardzo, bardzo dobrze. Na tym samym hardware'ze widać bardzo duży wzrost wydajności DirectX 12 w porównaniu do DirectX 11 chociażby. Więc tak, jakby te nasze gry będą dużo lepsze, dużo szybciej będą działały, dużo wydajniej będą korzystać z zasobów sprzętowych naszych komputerów. A więc jest to na pewno coś bardzo ciekawego, nie tylko dla graczy już w tej chwili, ale w zasadzie też dla twórców gier. Bardzo ważna informacja. Okej, dodatkowo mówiliśmy sobie przed chwilą o Xbox Live i tak dalej, więc Xbox Live jakby Xbox Live Services, jest to usługa, która do tej pory była dostępna no tak naprawdę tylko dla deweloperów first party, dla jakichś naszych bliskich partnerów. No właśnie, i to widzieliśmy jako spory problem. W tej chwili rozszerzamy zasięg tej usługi i oferujemy tą usługę także deweloperom, którzy są w naszym programie ID at Xbox, a myślę, że w niedalekiej przyszłości rozszerzymy także możliwość korzystania z tej usługi Xbox Live dla innych deweloperów, nie tylko zrzeszonych właśnie w ID at Xbox czy naszych bezpośrednich partnerów. A co ta usługa oferuje? No myślę, że większość z Was dobrze ją zna, jeżeli choć raz korzystała z Xboxa czy z gier właśnie z serii Xbox Live. Przede wszystkim jest to taki backend, który zapewnia nam identyfikację użytkownika, rejestrowanie punktów, różnych leaderboardów, cały social tutaj, jakby social media, połączenie z naszymi znajomymi, z innymi graczami, challenge'owanie, rozgrywki online, to wszystko jakby w pakiecie, w wielkim boksie zapewnia nam Xbox Live Services, więc jest to coś bardzo fajnego, bo jak wiecie, jeżeli chodzi o multiplayera, multiplayer mocno zwiększa sprzedaż, czy też w ogóle atrakcyjność gier. A tutaj multiplayer mamy jakby w pudełku, zagwarantowany, gotowy do użytku, więc tak, zdecydowanie jest to coś, co dla deweloperów będzie bardzo, bardzo fajnym smaczkiem. Tak, jeżeli byście chcieli się znowu dowiedzieć więcej troszeczkę w temacie tych serwisów Xbox Live, usług, które oferuje, możliwości, które daje deweloperom, to tutaj również jest link do sesji z GDC. Tam te wszystkie usługi zostały omówione dokładnie. Można się z tym spokojnie zapoznać w wolnej chwili. No dobrze. I dochodzimy do takiego tematu, który też chciałem poruszyć, a mianowicie Windows 10 w liczbach, czyli jak to obecnie wygląda i w jakim kierunku zmierza, jeżeli chodzi o użytkowników, urządzenia i tak dalej. Więc premiera Windows 10 miała miejsce 29 lipca 2015 roku i od tego czasu, mniej więcej do końca listopada, początku grudnia, zgromadziliśmy przede wszystkim około 110 milionów urządzeń z Windows 10. Tyle ich naliczyliśmy. Oczywiście jest tutaj też liczba, która mówi, ile mamy chociażby odwiedzin w sklepie Windows Store z aplikacjami. Jest to liczba 1,25 miliarda. Czyli dosyć duża liczba, ale tak naprawdę no, mi osobiście niewiele mówi, bo nie jestem w stanie sobie wyobrazić, czy to jest dużo, czy to jest mało, czy powinno być więcej. Ciężko to sobie zobrazować, ale myślę, że lepiej będzie to wszystko tłumaczyć. Kolejny fakt, a mianowicie to, że jeżeli chodzi o poziom interakcji, jaki użytkownicy przeprowadzają w sklepie Windows Store, no teraz jest dwukrotnie większy w stosunku do tego, co mieliśmy, co jakby widzieliśmy w systemie Windows 8.1, co znaczy, że ten nasz sklep Windows Store jeszcze lepiej trafia teraz do świadomości użytkowników Windows 10. Częściej z niego korzystają, częściej do niego zaglądają. A jeżeli częściej do niego zaglądają, no to naturalnie częściej kupują aplikacje. No i efektem tego jest przyrost, aż czterokrotny, przychodów deweloperów, czyli zysków deweloperów z aplikacji, które są w sklepie Windows Store publikowane. Więc jest to bardzo, bardzo dobra informacja dla wszystkich tych, którzy chcą zacząć publikować czy sprzedawać swoje gry na Windows 10. Co więcej, już taka informacja typowo związana z grami, już w tej chwili ponad 27% graczy, pecetowców, zaktualizowało swoje komputery do Windows 10. To jest oczywiście badanie na podstawie, jest to liczba oczywiście na podstawie badania Steama. Robili taki taką ankietę, takie badanie w październiku 2015. No i właśnie mieli taki efekt, czyli tak naprawdę 1/4 graczy już przesiadła się na Windows 10 dosłownie po kilku miesiącach od premiery. Tak? No na pewno jest to związane z ilością tych nowości, które wprowadza Windows 10 w kontekście właśnie gier i tych nowości, które wprowadza dla graczy. Dobrze, więc po tym krótkim wstępie przejdźmy sobie teraz do tej naszej drogi do perfekcji, czyli wkroczymy już teraz troszeczkę bardziej na ścieżkę deweloperów, ścieżkę, którą musieliśmy przejść, żeby dotrzeć do tego miejsca, w którym jesteśmy obecnie. Tak, więc jak widzicie, było tutaj dużo różnych integracji. Jak widzicie, chociażby Xbox One, Windows 8, Windows Phone 8, to już były systemy, które były budowane na tym samym rdzeniu, na tym samym kernelu, ale nie były to jeszcze te same systemy oczywiście. Dużo funkcjonalności było bardzo, bardzo różnych. Nie dało się pisać tutaj jeszcze żadnej aplikacji takiej typowo uniwersalnej, którą można by było dzielić pomiędzy wszystkimi tymi systemami i urządzeniami. Natomiast jak widać, zmierzaliśmy dokładnie w tym kierunku, w kierunku Windows 10. Windows 10 jest tym systemem, który ma pozwolić wszystkim tym urządzeniom, które działają systemem Windows, na takie ujednolicenie wszystkiego, co tam się dzieje, a mianowicie ten system będzie dokładnie taki sam, czy to będzie na mobilu, czy na naszym laptopie, komputerze stacjonarnym, czy to będzie Xbox One, to też tam znajdziemy dokładnie ten sam system Windows 10, oczywiście w mniej lub bardziej ograniczonej formie, ale będzie to Windows 10, będzie posiadał wszystkie podstawowe biblioteki, więc nasza aplikacja na przykład będzie mogła tam śmiało działać, jak i na każdym innym urządzeniu z Windows 10. No właśnie, i tak naprawdę, jeżeli mówimy Windows 10, to myślimy o całej wielkiej, wielkiej gamie urządzeń, które są w stanie działać, współpracować z tym systemem. I Windows 10 wspiera urządzenia od takich najmniejszych telefonów, smartfonów, przez tablety trochę większe, tablety mniejsze, większe tablety, urządzenia 2 w 1, czyli te z odłączaną klawiaturą, klasyczne laptopy, urządzenia desktopowe itd., itd. Ale to są jakby te wszystkie podstawowe urządzenia, z których korzystamy na co dzień, ale dodatkowo takie urządzenia jak Surface Hub, on też będzie działał całkowicie w oparciu o Windows 10. Xbox One już w tej chwili jest po update'cie, który wprowadził jakby Windows 10 obok tego core'owego systemu, na którym działają nasze gry, czy na przykład HoloLens, o którym też już myślę wszyscy słyszeli, jeżeli nie, to polecam zajrzeć chociażby na YouTube'a i zobaczyć sobie kilka prezentacji związanych z HoloLens. No i oczywiście bardzo chwytliwe w dzisiejszych czasach urządzenia IoT, czyli Internet of Things. Wszelkie małe mikrokomputerki, urządzenia takie jak Raspberry Pi, które zgromadzą jakieś dane, potem je przetwarzają przez chmurę i tak dalej. Te małe urządzenia, te małe płytki, małe komputerki posiadają też Windows 10 na pokładzie, na którym też mogą działać te uniwersalne aplikacje. Więc jest tutaj bardzo dużo możliwości, bardzo dużo różnych urządzeń i w związku z tym my chcieliśmy troszeczkę ułatwić to deweloperom. O, tych urządzeń jest bardzo dużo. One jakby tak wykorzystują ten sam system Windows 10, ale każdy z tych urządzeń cechują troszeczkę inne atrybuty tutaj, tak? Różne możliwości mamy na tych urządzeniach, inne funkcjonalności i tak dalej. Więc my postanowiliśmy podzielić te nasze urządzenia na kilka takich rodzin urządzeń, które deweloperzy mogą adresować. I stworzyliśmy póki co 6 takich grup. Czyli na przykład grupa IoT, grupa urządzeń mobilnych, czyli przede wszystkim tak naprawdę nasze smartfony, telefony, grupa urządzeń PC, czyli tam mamy tablety, urządzenia 2 w 1, laptopy, komputery stacjonarne, grupa Xbox, Surface Hub i HoloLens. I to jest 6 grup, które możemy zaadresować jako deweloperzy, albo jakby każdą grupę osobno, albo na przykład wszystkie razem. Czyli totalnie uniwersalnie. Więc to, co jest ważne dla dewelopera, to informacja, że wszystkie te urządzenia jakby mają w sobie zawarte coś takiego jak uniwersalna platforma aplikacji Windows 10. I ta platforma posiada jeden i ten sam zbiór narzędzi do tworzenia tych aplikacji, ten sam adaptujący się interfejs użytkownika, co jeszcze, te same SDK, te same zbiory przestrzeni nazw, te same API, które możemy wykorzystywać na tych urządzeniach. Do tego oczywiście mamy już całkowicie jeden sklep, jedno konto deweloperskie, z którego publikujemy nasze aplikacje, z którego zarządzamy tymi aplikacjami. No i generalnie tak wygląda mniej więcej obrazek tej naszej uniwersalnej platformy. Ale spójrzmy sobie jeszcze na ten obrazek troszeczkę z innej perspektywy i powiemy sobie tutaj o różnych możliwościach tworzenia aplikacji Windows 10. Więc jak widzicie w tej chwili na samym spodzie mamy ten nasz system operacyjny Windows 10. I teraz jedną ze ścieżek, którą możemy pójść, jest po prostu zbudowanie normalnej, najzwyczajniejszej w świecie aplikacji desktopowej, takiej jak znamy z Windowsa XP, Windowsa 7 i tak dalej, ale które też były możliwe do wykonania na przykład na Windows 8 czy 8.1. Teraz te aplikacje również oczywiście jak najbardziej działają na Windows 10, bo czemu miałyby nie działać? Czyli możemy zrobić dowolną aplikację, na przykład WPF, Windows Forms, MFC, w dotnecie, czy tam w C++, w czym nam się żywnie podoba i to będzie sobie na desktopie działało. Będziemy mogli to odpalić i śmiało korzystać z tego. Ale to nie gwarantuje nam tego uniwersalnego podejścia, czyli w ten sposób nie zrobimy aplikacji, która będzie totalnie uniwersalna i będzie mogła działać na wszystkich urządzeniach z Windows 10. Jeżeli chcemy pójść tą drogą uniwersalnych aplikacji, to musimy pisać aplikacje, które targetują Universal Windows Platform. Czym jest dokładnie UWP, powiemy sobie jeszcze za chwilę. Natomiast teraz spójrzmy na te ścieżki, które tutaj mamy. Oczywiście taką podstawową, jakby najbardziej oczywistą ścieżką jest ścieżka XAM, czyli XAM jako nasz język interfejsu użytkownika, plus Code Behind, to może być na przykład .NET, zazwyczaj C-Sharp to jest taka najbardziej oczywista ścieżka, ale oczywiście są tutaj takie inne połączenia, inne kombinacje, które możemy też wykorzystać, jeżeli chcemy napisać na przykład nasz UI w XAMLu, ale dobrze znamy C++a i chcielibyśmy, żeby ten code behind był w C++ie, nie ma z tym najmniejszego problemu, możemy ten code behind napisać w C++ i korzystać z pełnych możliwości, które daje nam Windows Runtime i UWP. Tak, to jest jedna ze ścieżek. Inną ścieżką jest na przykład dla ex-web deweloperów, czy obecnych web deweloperów, którzy chcieliby robić aplikacje pod UWP, ścieżka HTML, CSS z code behind pisanym w JavaScriptie. Jeżeli lubimy te technologie, możemy śmiało w nich pisać całkowicie natywne aplikacje pod Windows 10 również. Więc to też jest bardzo fajna ścieżka. No i taka ścieżka najbardziej, jakby najbliższa game developerom, to ścieżka czystego DirectX-a z Code Behind w C++. Ta ścieżka jest jak najbardziej tutaj również wspierana, jeżeli chcemy w ten sposób tworzyć nasze gry, nasze aplikacje. Proszę bardzo, mamy taką możliwość. Co więcej, powiem Wam od razu, że można to dowolnie miksować, to znaczy możemy mieć na przykład przygotowaną jakąś bibliotekę realizującą pewien zakres funkcjonalności w JavaScriptie i tą bibliotekę dołączyć do projektu C-Sharpowego i śmiało korzystać z tych funkcjonalności, które udostępnia nam ta biblioteka. Wystarczy, że skorzystamy z takiego projektu, szablonu projektu, który nazywa się Windows Runtime Component i ten Windows Runtime Component, nieważne czy tam kod jest napisany w C-Sharpie, w C++ czy w JavaScriptie, możemy dołączyć do dowolnego projektu aplikacji UWP i on będzie nam zawsze działał, zawsze będziemy mogli z niego korzystać. Więc to jest też bardzo, bardzo fajna rzecz, możemy te języki sobie miksować, wykorzystywać różne możliwości, które dają nam. Ale to nie jest wszystko, to nie jest jeszcze wszystko, jeżeli chodzi o aplikacje pisane pod Windows 10, bo jest jeszcze taka specjalna grupa aplikacji, a właściwie narzędzi pozwalających pisać aplikacje pod Windows 10, które my nazywamy mostami. czyli tutaj, tak jak widzicie na obrazku, Bridging Technologies. Są to technologie, które mają pozwalać przenosić aplikacje, istniejące już aplikacje z innych platform do Windows 10. Tak, więc tych narzędzi jest póki co, jak widzicie, tych technologii jest póki co 4. A właściwie to 4 są w planie, może tak, bo dwie z nich już faktycznie, te dwa narzędzia już istnieją, już można wykorzystywać. Dwa kolejne jeszcze są w budowie. Zobaczymy, jak będą się rozwijać. Natomiast tak krótko, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Jeżeli chodzi o Objective-C i iOS-a, to stworzyliśmy już taki most, który pozwala przenieść projekt, przemigrować projekt z Objective-C iOS-owy, projekt Xcode'owy, przemigrować go do aplikacji Windows 10, tak, przekonwertować. Jest to totalnie projekt open source'owy, więc jak macie ochotę, możecie zajrzeć na GitHub'a, znaleźć tam ten most, ściągnąć, spróbować na własną rękę, może będzie dla Was rozwiązaniem jakiegoś problemu. Inna sprawa to aplikacje Java'owe pisane pod Androida. I z tym mostem tak naprawdę nie wiadomo, jak to wyląduje jeszcze. Nie ma jakby żadnego takiego publicznego preview, które można by testować, wykorzystywać, więc nie chcę tutaj za dużo się rozpędzać. Kolejny most to aplikacje webowe, czyli web hosted apps, i chodzi tutaj tak naprawdę tylko i wyłącznie o to, aby hostować aplikację webową w ramce naszej, w okienku naszej aplikacji. Czyli wydaje się, że to jest takie proste web view, tak jakby, tak? Czyli mamy kontrolkę web view i w niej wyświetlamy stronę internetową. To nie jest do końca tak, ponieważ w tym hosted web app, w tym naszym moście, ta aplikacja webowa, aplikacja internetowa może wykorzystywać 100% API, które udostępnia Windows Runtime w tych uniwersalnych aplikacjach Windows 10. Więc możemy zrobić aplikację internetową, która będzie miała bezpośredni dostęp do kamerki użytkownika, będzie mogła robić zdjęcia, jeżeli będzie oczywiście tego chciała i pozwoli jej na to. Wykorzysta kontakty użytkownika systemowe, czyli takie zasoby, które należą typowo do użytkownika, ale znajdują się w ramach tego systemu Windows 10. To też bardzo, bardzo fajna technologia. Ona już jest gotowa, ona jest już najbardziej skończona z tych wszystkich. Można z niej śmiało korzystać, można budować na jej bazie aplikacje. I jeszcze jeden most aplikacji Win32, czyli tej pierwszej grupy, którą tutaj omawialiśmy na tym slajdzie. Te aplikacje również będzie można opakować w tak zwanego AppX-a, czyli w paczkę aplikacji UWP, i opublikować do sklepu Windows Store. Czyli możemy wyobrazić sobie scenariusz, w którym aplikacja na przykład Photoshop, bardzo ciężka, taka desktopowa aplikacja Win32, będzie opakowana właśnie w AppX-a i dystrybuowana przez Windows Store, sprzedawana po prostu w tej formie. Bardzo ciekawe rozwiązanie, bardzo fajnie się to zapowiada. Natomiast tutaj, podobnie jak w przypadku Androida, nie ma żadnej publicznej wersji jeszcze dostępnej tego narzędzia, więc ciężko tak naprawdę mówić o tym, jak to dokładnie będzie wyglądać. No dobrze, trochę sobie pomówiliśmy o tych różnych możliwościach tworzenia aplikacji. Skupmy się teraz na jednej konkretnej możliwości tworzenia tych aplikacji, a mianowicie na platformie UWP, czyli Universal Windows Platform. I tutaj jest bardzo piękna koncepcja, która mówi, że możemy tę aplikację stworzyć raz i jesteśmy w stanie zainstalować ją na każdym urządzeniu z Windows 10 na pokładzie. To Wam się postaram wytłumaczyć i udowodnić. Dobrze, czym w ogóle jest UWP? Tak naprawdę UWP możemy rozumieć jako taką dodatkową powłokę Windows 10, która zbiera do kupy różne mechanizmy, API, funkcjonalności systemu, które później wykorzystują te aplikacje, które są budowane na powierzchni tej naszej powłoki. To, co jest bardzo fajne, to, że w podstawowej wersji ta powłoka UWP jest dokładnie taka sama na każdym urządzeniu z Windows 10, co oznacza właśnie, dokładnie to, że możemy napisać jedną aplikację, jeden kod, który będzie tak samo działał na wszystkich urządzeniach z Windows 10. Niezależnie od tego, czy to będzie phone, czy to będzie laptop jakiś, czy nasz Xbox na przykład. Więc jest to bardzo, bardzo fajne. Powiedzieliśmy sobie, że tych API jest bardzo dużo. I faktycznie tak jest. Mamy tutaj całe mnóstwo API, z których możemy korzystać w tych podstawowych aplikacjach UWP. I to są API, które są w większości uniwersalne. To znaczy, że są obecne na wszystkich urządzeniach z Windows 10 na pokładzie. No dobrze, ale teraz powiedzieliśmy sobie, co to jest UWP, czyli nasza platforma. A jak wygląda sama aplikacja UWP i co to tak naprawdę oznacza? Więc no tutaj na tym slajdzie napisałem, że to jest jedna binarka i w wielu przypadkach faktycznie tak jest. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że różne urządzenia mają różne architektury procesora. To jest tak naprawdę jedyna różnica, jedna rzecz, która tutaj będzie różnić, może różnić może odróżniać różne aplikacje na różnych urządzeniach, a że jedno urządzenie potrzebuje aplikacji w architekturze x64, tak? Albo x86, a znowu nasze urządzenia mobilne potrzebują aplikacji w architekturze ARM, czyli aplikacje mają procesory ARMowe, więc to nie zawsze będzie dokładnie jedna binarka, ale w grubym uproszczeniu to w zasadzie jest jedna binarka, na pewno jedna aplikacja i dokładnie jeden kod, który będzie się wykonywał na każdym tym urządzeniu. No dobra, to co tutaj musimy zrobić jeszcze z takich kosmetycznych rzeczy, to jest dostosowanie kodu tej aplikacji, żeby faktycznie był uniwersalny i wykorzystywał 100% możliwości każdego urządzenia, na którym wyląduje nasza aplikacja. I chyba najwięcej pracy wymaga jednak dostosowanie UI, no bo jak wiecie, tych urządzeń jest bardzo dużo. Mamy małe telefony, tablety, jakieś większe, duże urządzenia typu Xbox z podłączonym wielkim 40-calowym ekranem. I na wszystkich tych urządzeniach nasza aplikacja musi wyglądać świetnie, więc jest tutaj troszeczkę pracy pod kątem UI, dostosowania tego interfejsu użytkownika, ale musicie wiedzieć, że jeżeli tym się zajmiemy, zaadresujemy ten problem, to naprawdę nasza aplikacja będzie totalnie uniwersalna. No dobrze, to może wróćmy na chwilę jeszcze do tematu, który poruszałem na początku, mianowicie rodziny urządzeń. Powiedzieliśmy sobie, że urządzeń jest bardzo dużo, dlatego podzieliliśmy je na jakieś tam grupy, podgrupy. Teraz co to znaczy tak naprawdę dla dewelopera? Bo dla użytkownika w zasadzie nie powinno obchodzić, nie powinien, zazwyczaj nie będzie nawet wiedział, czy on działa na urządzeniu, które nazywa się Windows 10 Mobile, czy to będzie Windows 10 Desktop, Windows 10 IoT, Windows 10 Xbox i tak dalej. Jego to w zasadzie nie obchodzi, i może o tym nie wiedzieć. Natomiast deweloper musi o tym wiedzieć. Dlatego stworzyliśmy coś takiego, co nazywa się Target Device Family. I Target Device Family jest to chociażby prosty wpis w manifestie naszej aplikacji, który mówi o tym, jakby decyduje, na jakich urządzeniach ta nasza aplikacja może działać, jakie urządzenia wspiera. I tak jak widzicie w tym fragmencie, w tym prostym przykładzie, mamy Target Device Family, którego nazwa ustawiona jest na Windows.Universal. Oznacza to oczywiście, że nasza aplikacja jest totalnie uniwersalna i w tej chwili będzie działać, w tej konfiguracji będzie działać na wszystkich urządzeniach. Ale czy na pewno wszystkich? Właśnie wystarczy spojrzeć na te kolejne parametry, które są zapisane tutaj. Mamy chociażby minimal version określone na 10.0.10.240. No właśnie, i tu określamy, w tym momencie możemy określić, jaka ma być minimalna wspierana wersja systemu przez naszą aplikację, przez naszą grę. I to jest bardzo ważne czasami, bo no jest taka koncepcja, która mówi, że Windows 10 jest tym ostatnim Windowsem i nie będzie tutaj Windowsa 11, 12 i tak dalej. Dlatego te wersje nabiorą bardzo dużego znaczenia w przyszłości dla systemu Windows. W tej chwili mamy no, w zasadzie dwie wersje. wersję 10.240 i kolejny update, czyli 10.586. Więc na razie jest mało jakby tych wersji do targetowania, do adresowania, ale będzie ich więcej i każda kolejna wersja może na przykład wprowadzać nowe API, nowe funkcjonalności do tej naszej platformy UWP. Dlatego jest to tak szalenie ważne, żeby określać tą minimalną wersję wymaganą przez naszą aplikację, bo jeżeli będziemy pisać na przykład aplikację, no właśnie, która wykorzystuje jakieś API, które wprowadziła wersja 10.586, to taka aplikacja wykorzystująca te API może nam nie zadziałać na systemie z wersją systemu 10.240. Dlatego pamiętamy o tym, że to jest i w ten sposób możemy ograniczyć urządzenia, na których będzie działać nasza aplikacja. No dobra. I to był pojedynczy wpis, Target Device Family. Ale powiem Wam, że możemy wykorzystać podwójny wpis, Target Device Family, albo potrójny, i generalnie możemy kilka takich wpisów zrobić. I w ten sposób na przykład stworzyć aplikację, która ogólnie będzie uniwersalna, czyli będzie działać na wszystkich urządzeniach z Windows 10, ale jeżeli chodzi o urządzenia Windows 10 desktop, to te urządzenia są ograniczone tutaj, ograniczone minimalną wersją wymaganą przez tą aplikację. I jak widzicie, jest to wersja 10.2, czyli w zasadzie no, w obecnym świecie, w obecnej rzeczywistości nie zadziała na żadnym urządzeniu taka aplikacja, ale możemy coś takiego zrobić, możemy takie ograniczenia również wprowadzić. Tak samo, jeżeli chcielibyśmy, żeby nasza aplikacja nie była uniwersalna, tylko powiedzmy działała tylko i wyłącznie na Xboxie albo tylko i wyłącznie na urządzeniach mobilnych, to możemy ustawić Target Device Family na przykład na Windows.mobile albo Windows.xbox i w ten sposób ograniczyć rodziny urządzeń, na których nasza aplikacja może działać. Dobrze, w takim razie, skoro już posiedliśmy tą podstawową wiedzę o UWP, o aplikacjach UWP i systemie Windows 10, to przejdźmy sobie teraz do pierwszego dema, a mianowicie do pierwszej aplikacji UWP. W ramach tego dema, to co zrobimy, to w Visual Studio 2015 stworzymy sobie nowy projekt z podstawowego szablonu takiej aplikacji UWP i przyjrzymy się temu, co ten projekt posiada. Bo jeżeli będziecie robić aplikację pod Windows 10, niezależnie od tego, czy to będą aplikacje napisane chociażby w XAMLu i C-Sharpie, czy w DirectX i C++, czy też będą to na przykład aplikacje zrobione w Cocosie, czy w Unity, czy w Marmalade, one wszystkie w końcowym etapie będą musiały posiadać ten projekt Visual Studio, projekt aplikacji UWP. Tak, więc warto, jeżeli chcecie robić tę aplikację pod Windows 10, musicie być jakby obyci z tym, jak zbudowany jest ten projekt, co możecie w nim edytować, na co warto zwracać uwagę, gdzie szukać różnych rzeczy. Więc na potrzeby tego naszego dema zrobię nową aplikację z szablonu Visual C Sharp, Windows, Universal, no i tutaj prosty szablon Blank Up. Nazwa mojej aplikacji nie jest specjalnie ważna. Ważna będzie jej zawartość, czyli wszystkie te podstawowe elementy, które zawiera projekt naszej aplikacji. Okay. Dobrze, i przyjrzymy się temu, co tutaj mamy. To sobie pozamykamy. Dobrze. Ok, czyli widzimy, mamy naszą solucję całą. Oczywiście w ramach tej solucji mamy jeden projekt stworzony, to co dokładnie przed chwilą wygenerowaliśmy. Projekt oczywiście nazywa się App33, czyli jest to któraś tam już z kolei aplikacja, którą w ten sposób generuje. To, na co warto zwrócić uwagę, to, że właśnie w tych nawiasach mam napisane Universal Windows, czyli to mi zawsze będzie wskazywać na fakt, że tworzę aplikację właśnie na platformę UWP, czyli na uniwersalną aplikację Windows 10. Teraz tak, kolejne rzeczy, ważne dla naszej aplikacji, które się tutaj pojawiają, to jest przede wszystkim plik appxam i jego właściwie logika pod spodem, czyli code behind appxam.cs. To jest w zasadzie takie serce naszej aplikacji. Tutaj zaczyna się rozruch tej aplikacji, obsługa wszystkich metod, które uruchamiane są podczas pierwszego włączenia aplikacji, przechwytywanie zawieszania aplikacji, odwieszania tej aplikacji. Generalnie te wszystkie zdarzenia odbywają się tutaj. Cykl życia aplikacji możemy tutaj nadzorować. Mamy tutaj na przykład tą metodę onLaunch, która jest dla nas bardzo ważna, bo ona jak widzicie tutaj odnosi się do pierwszej ramki naszej aplikacji. Sprawdza, czy ta ramka jest nulem, czy nie, czyli czy już jakiś widok jest wygenerowany. Jeżeli ten widok nie jest wygenerowany, czyli jakby następuje normalne uruchomienie aplikacji, to ten widok pierwszy musi zostać tutaj podniesiony. I w tym wypadku jest to nasz po prostu main page XAM, czyli już pierwszy widok przygotowany. No w tej chwili jest dosyć ubogi. Jak widać, mamy tutaj tylko pustego grida. Żeby cokolwiek się tutaj znajdowało, możemy sobie zrobić jakiś tam prosty przycisk. Tak, kliknij mnie. Świetnie. Więc to jest nasz pierwszy widok. On oczywiście też posiada code behind. To nie jest tak, że on ma tylko ten kod XAMLowy reprezentujący UI. Jest też logika pod spodem, która to obsługuje. Przepraszam. Dobrze, więc to był nasz pierwszy widok oraz plik appxam, który jak już powiedziałem jest bardzo, bardzo ważny dla naszej aplikacji, to jest jej serce w zasadzie. Tutaj mamy, tak jak w każdym standardowym projekcie Visual Studio, references, czyli wszystkie powiązania z bibliotekami, z jakimiś tam paczkami nugatowymi chociażby, które wykorzystujemy w ramach naszej aplikacji. Więc to też jest coś, co często będziemy wykorzystywać, do czego będziemy często zaglądać, ale to Wam pokażę jeszcze później w kolejnym demie. I teraz myślę, że najważniejszym dla nas punktem będzie ten plik, a mianowicie Package Apix Manifest. Jest to taki plik konfiguracyjny naszej aplikacji i który jakby też mówi systemowi, w którym jest aplikacja instalowana, co ta aplikacja wymaga do działania, chociażby gdzie ona może działać. Tam mamy ten nasz target device family też określony, więc warto się przyjrzeć, jak to wygląda. I faktycznie tworzymy sobie ten plik. Jeżeli normalnie dwuklikiem otworzymy ten plik, to otworzy nam się taki edytor wizualny tego pliku. Tu możemy oczywiście ustawić jakieś podstawowe informacje o naszej aplikacji, display name, supported orientations i tak dalej, i tak dalej. Default language, to też jest bardzo ważne. Jeżeli nasza aplikacja jest całkowicie w języku polskim, w sensie jej interfejs użytkownika jest całkowicie w języku polskim, no to nie ustawiajmy tutaj raczej języka angielskiego, tylko ustawmy tutaj język ten domyślny jako polski, tak. To tak tylko, żebyście wiedzieli. Visual assets, czyli możliwość określenia wszystkich grafik, ikonek, które wykorzystuje nasza aplikacja i tak dalej. Capabilities, bardzo ważna, bardzo ważna sekcja, bo ona nam decyduje, jakby definiuje, jakie różne funkcjonalności urządzenia czy też systemu wykorzystuje nasza aplikacja. I to jest o tyle ważne, że później, jeżeli zaznaczymy tutaj sobie internet, kontakty, jakąś tam kamerkę i tak dalej, to te wszystkie capabilities będą widoczne dla użytkownika, który naszą aplikację instaluje ze sklepu. Czyli jak użytkownik będzie chciał zainstalować naszą aplikację, to dostanie ostrzeżenie, że hej, ta aplikacja korzysta z tego, z tego, z tego i z tego. I jakby instalując tą aplikację, godzisz się na to, że ta aplikacja może z tego korzystać. I wtedy taki użytkownik świadomą decyzję podejmuje i instaluje tą aplikację albo nie. I to nie jest jedyne ograniczenie oczywiście. Dodatkowo, jeżeli chcielibyśmy na przykład korzystać z kontaktów użytkownika w systemie, w naszej aplikacji i nie zaznaczymy tego właśnie capability, no to w momencie, kiedy spróbujemy się odwołać do tego API kontaktów, dostaniemy błąd, że nie mamy dostępu, bo w naszej manifestie nie jest zaznaczone, że chcemy korzystać z tego API. Więc to też jest bardzo, bardzo ważne. Declarations, czyli tutaj możemy zdefiniować takie rzeczy jak na przykład jakieś operacje w tle, powiązanie z różnymi rozszerzeniami plików, z typami jakichś tam protokołów, którymi można odpalić naszą aplikację. To wszystko robimy tutaj w deklaracjach, konfigurujemy i określamy, jeżeli potrzebujemy tego oczywiście. No i tutaj kolejne dwie zakładki. Tak, tutaj ta zakładka jest ściśle powiązana z aplikacjami webowymi, które wykorzystują, znaczy nie webowymi, tylko aplikacjami, które wykorzystują WebView i na przykład taką funkcję jak Script Notify, bo tu możemy ustawić różne URI, na które będzie reagować nasza aplikacja po tej stronie internetowej. Dobrze, i ostatnia zakładka to packaging, czyli zakładka powiązana z podpisywaniem cyfrowym tej naszej aplikacji, podpisywaniem jej certyfikatem naszego dewelopera oczywiście. I tutaj w zasadzie no najwięcej się zmienia w momencie, kiedy powiążemy tą naszą aplikację ze sklepem. Bo jak to zrobimy, to ten certyfikat jest aktualizowany. W tej chwili to jest jakiś taki testowy, totalnie standardowy certyfikat, nic specjalnego. Tylko po to, żeby można było testować tą aplikację, instalować, ale docelowo, jakbyśmy chcieli ją opublikować w sklepie, to ten certyfikat musi zostać automatycznie pobrany przez Visual Studio z naszego konta deweloperskiego i będzie to certyfikat taki bezpośrednio powiązany z naszym kontem deweloperskim i wtedy tym certyfikatem podpisujemy już aplikację automatycznie. Dobra, ale to później. W każdym razie to jest nasz manifest w takiej formie, jak widzicie, no powiedzmy bardzo przystępnej, bo jest to edytor graficzny i tak dalej. Ale pytanie, czym jest ten manifest pod spodem tak naprawdę i jak do niego dotrzeć? No właśnie, więc żeby to zrobić, musimy sobie otworzyć ten nasz APIX manifest poprzez wybranie tej funkcji View Code, czyli na przykład przez F7. Oczywiście tak, chcemy zamknąć, otworzyć View Code. No właśnie, i to, co tutaj widzimy, to jest nic innego jak zwykły plik XML. Więc jak widzicie, ten efekt, edytor graficzny Visual Studio, on nam to wszystko ukrywał, a pod spodem to jest zwykły, najzwyklejszy w świecie plik XML, który nam definiuje, co jest potrzebne do działania tej aplikacji, definiuje nam wszystkie te usługi, które aplikacja wykorzystuje. Mamy tutaj, jak widzicie, sekcję capabilities, czyli jakbym no, na przykład dodał kilka capabilities. O, na przykład w ten sposób. Zapiszemy, otworzymy sobie jeszcze raz przez View Code. Tak, to widzimy, że od razu pojawiają się tutaj nam te capabilities. Czyli już ta aplikacja może z nich śmiało korzystać. Ale tak naprawdę to, co nas w tej chwili najbardziej to interesuje, to jest ten mały wpis tutaj, czyli dependencies, i ten wpis, który mówi nam o target device family, czyli określa tak naprawdę, na jakich urządzeniach, na jakich systemach może działać ten nasz, ta nasza aplikacja, czy też gra. I póki co mamy tutaj wpisane no, takie dosyć luźne określenie, czyli Windows.universal, działamy wszędzie. Jeżeli chodzi o minimalną wersję, to 10.0.0.0. Więc no tak, ta aplikacja będzie działać po prostu wszędzie. Tak to na razie zostawimy. Tak to na razie zostawimy i spróbujemy tą naszą aplikację uruchomić. A na razie mam ustawiony debugging na moją maszynę lokalną, czyli teraz Visual Studio instaluje tą aplikację w moim systemie lokalnym i od razu ją uruchamia. No i faktycznie mamy jakby okienko tej naszej aplikacji. Jest ten nasz przycisk, który nie jest podpięty do niczego, ale jakby widzimy, że znajduje się tutaj i doskonale działa. Ok. Więc działa nam to na naszym desktopie. Zobaczmy, co jeszcze możemy zrobić. No właśnie, możemy sobie odpalić tą aplikację na emulatorze systemu Windows 10 Mobile. I właśnie tak zrobimy. Emulator mi się już podnosi. On mi działa całkiem szybko, więc powinien za chwilę pokazać nam się pełny system Windows 10 i nasza również. No i widzę, że już coś się ładuje. Jeszcze dajmy mu chwilę. O, jest. Generalnie, jeżeli chodzi o Windows 10 i w ogóle o Visual Studio i emulatory, które oferuje dla tych systemów Windows, to działa to naprawdę, naprawdę super. W zasadzie każdą aplikację, którą stworzymy, jesteśmy w stanie bez fizycznego urządzenia na tym emulatorze przetestować śmiało. On posiada też całe rozszerzenie, dodatkowe narzędzia, które możemy wykorzystywać. Na przykład możemy, jak widzicie, symulować akcelerometr, czyli na przykład w takiej przestrzeni pseudo 3D możemy tym naszym telefonem manipulować, przekręcać go i nasza aplikacja, nasz cały system tutaj w tym emulatorze reaguje na to, jakby dostosowuje się do tego położenia, w którym ustawiamy nasz telefon. Więc to jest oczywiście bardzo fajne, bez fizycznego urządzenia, super, możemy to przetestować. API lokalizacji, czyli możemy oszukać nasz emulator i powiedzieć mu, że jesteśmy w tej chwili tutaj gdzieś w Stanach, czy na przykład w Seattle. No właśnie, i w ten sposób możemy różne scenariusze testować, takie jak testowanie nawigacji, jakiejś lokalizacji użytkownika, bez wychodzenia tak naprawdę z biura i bez posiadania fizycznego urządzenia, więc bardzo, bardzo ciekawe. No i takie dodatkowe rzeczy, jak symulowanie siły sygnału tej naszej sieci, tak 2G, 3G, 4G, bez sieci, nie mamy zasięgu i tak dalej. Taki symulator też jest tutaj dostępny. Różne dodatkowe ustawienia naszego urządzenia, na którym działa nasz symulator, też emulator. Możemy powiedzieć, że nasze urządzenie ma mieć żyroskop, albo ma nie mieć żyroskopu, ma mieć wsparcie dla NFC, albo nie, i tak dalej, i tak dalej. Możemy wszystko sobie testować. No jest tego dużo, dużo więcej, jak widzicie tutaj. Bardzo fajną też funkcją jest checkpoints. Tak samo jak w maszynach wirtualnych mamy snapshoty, tak tutaj mamy checkpointy, czyli możemy ten nasz system, który domyślnie jest takim gołym systemem, bez skonfigurowanych żadnych kont i tak dalej, i zawsze się resetuje po zamknięciu jego, możemy skonfigurować do jakiegoś punktu, na przykład, nie wiem, podpiąć tu swoje Microsoft account, podpiąć tu swoje Xbox Live, jakieś dodatkowe usługi skonfigurować, poustawiać kafelki i tak dalej, i tak dalej. I wtedy taki nowy checkpoint sobie tutaj dodać, zapamiętać i ustawić go na przykład jako domyślny, albo w dowolnym momencie przywrócić tą konfigurację z tego checkpointu. Jest to bardzo, bardzo fajna funkcja, bo oszczędza nam sporo pracy. Chyba jestem trochę podziębiony. Przepraszam Was za ten kaszel. Ale dobrze, wróćmy do naszej aplikacji. Jak widać, uruchomiła się na tym naszym systemie mobile, więc wszystko, jak widać, działa zgodnie z planem. Nasz niedziałający przycisk tylko nie działa, ale nie musi działać. Chcieliśmy tylko pokazać, że aplikacja jest, uruchamia się na każdym urządzeniu z Windows 10 i faktycznie tak jest. Skoro nam tak dobrze to działa, to może to od razu popsujmy. A żeby to popsuć, to musimy zmienić ten wpis w manifestie. Mieliśmy tutaj napisane Windows Universal, a zmieńmy to na przykład na tylko Windows.mobile. No i zapiszmy, uruchomimy sobie jeszcze raz na naszym mobilu. Dobra, jak widać, aplikacja się uruchomiła, zainstalowała, nie ma żadnego problemu, wszystko nam działa. No to zatrzymajmy ten debugging i spróbujmy przełączyć się na maszynę lokalną i tutaj jeszcze raz uruchomić tą aplikację. No właśnie, i jest od razu informacja, że są jakieś problemy z deploymentem.
Co tu się dzieje? No niestety, nie udało się zarejestrować aplikacji. Nie udało się zarejestrować. O właśnie, jest tutaj nawet informacja, że błąd gdzieś tam po stronie Apix Manifest. No okej, nie mówi nam ten błąd dokładnie, że mamy wpis w manifestie Target Device Family ustawiony na Windows Mobile, dlatego nam się na desktopie nie uruchamia. Ale dokładnie tak to musimy interpretować. Czyli jeżeli zmienimy ten nasz Target Device Family na przykład Windows.mobile, no to niestety już na desktopie nam się nie uruchomi. Z drugiej strony możemy zrobić dokładnie w drugą stronę, czyli Windows.desktop, uruchomić tą aplikację jeszcze raz. No i aplikacja nam się oczywiście na desktopie uruchamia, a dla odmiany na naszym mobilu się nie uruchomi. Mam nadzieję, że to dobry emulator wybrałem. No właśnie, nie działa, niestety nie da rady. Dobrze, wróćmy do slajdów. Okej, więc pokazaliśmy sobie, jak wygląda pierwsza aplikacja uniwersalna. Pierwsza aplikacja uniwersalna Windows 10. Przede wszystkim skupiliśmy się na naszym manifestie aplikacji, żeby zobaczyć, w jaki sposób powinniśmy wykorzystywać chociażby ten element Target Device Family, do tego, żeby określać target dla tego naszego projektu, dla tej naszej aplikacji, gdzie ona ma działać, dla jakiej wersji systemu i w ogóle dla jakich urządzeń ma działać. No dobrze, ale to w takim razie nasuwa troszeczkę nowych pytań, czyli jak napisać aplikację, która będzie uniwersalna, będzie działać na wszystkich urządzeniach, ale mimo wszystko na każdym z tych urządzeń będzie wykorzystywać 150% możliwości tego urządzenia, czyli wszystko, co nam daje, a nawet jeszcze trochę więcej. Słuchajcie, więc jak to zrobić? No kiedyś, żeby napisać taki uniwersalny kod, czyli jeden kod, który będzie nam działał dla wszystkich urządzeń, no to musieliśmy korzystać z dyrektyw kompilatora. I tam mieliśmy na przykład w Windows 8.1, w tych aplikacjach, które mogły targetować jednocześnie Windows 8.1 i Windows Phone 8.1, mieliśmy dyrektywy kompilatora, które mówiły na przykład hash if Windows Phone App, no to właśnie wykona jakiś tam kawałek kodu. I to był kawałek kodu, który był kompilowany, to jest bardzo ważne słowo, kompilowany tylko wyłącznie dla tego projektu Windows Phone. Czyli dla projektu dużego Windowsa, dla Windows 8.1, nie był w ogóle brany pod uwagę, tak, podczas kompilacji. Był totalnie olewany, dzięki czemu ta kompilacja działała, bo normalnie, no na przykład ta przestrzeń nazw Hardware Buttons nie była dostępna w dużym systemie Windows 8.1, była dostępna tylko dla Windows Phone'a, więc ten kawałek kodu by po prostu na Windows 8.1 rzucał błąd, nie skompilowałby się. Dlatego potrzebowaliśmy dyrektyw kompilatora i tak to robiliśmy wcześniej. Teraz stworzyliśmy mechanizm, który nazwaliśmy Platform Extensions, czyli tak naprawdę jest to zbiór kilku bibliotek, które rozszerzają możliwości tej naszej standardowej aplikacji UWP o dodatkowe funkcjonalności, które oferują nam inne urządzenia. Co to znaczy? No, mamy takie extension jak na przykład Desktop Extension, IoT Extension, Xbox Extension, czy na przykład Mobile Extension dla urządzeń mobilnych, czyli dla naszych smartfonów tak naprawdę. Na jakiej zasadzie to działa? Jest to prosta biblioteka, którą dodajemy przez referencję. Ona w pełni wykorzystuje refleksję, więc bez problemu możemy dodać mobile extension do aplikacji, która będzie działać tylko na desktopie. Nie ma z tym żadnego problemu. Nie ma z tym problemu do czasu, tak naprawdę, bo w niektórych sytuacjach, kiedy źle wykorzystamy te nasze platform extensions i źle napiszemy nasz kod, to możemy dostać taki na przykład wyjątek. Wyjątek, który nazywa się type load exception i może się pojawić właśnie dokładnie wtedy, kiedy próbujemy na jakimś urządzeniu, które nie wspiera danego API, nie posiada danego API, danej przestrzeni nazw zaimplementowanej, wykorzystać tą przestrzeń nazw, czy też ten kawałek kodu, to API. Więc jak sobie radzimy z tym? Jak zapobiegać takim wyjątkom, które mogą się tutaj przytrafić? Najprostszym rozwiązaniem jest tak naprawdę w runtime, czyli podczas działania aplikacji, sprawdzanie, czy dana przestrzeń NAS, czy dane API jest obecne w tym systemie, na którym działa nasza aplikacja. Jeżeli jest dostępne, to możemy je wykorzystać śmiało, możemy się do niego odwołać, a jeżeli nie, to po prostu je pomijamy. Tak jak jest tutaj to zrobione w tym przypadku, wykorzystujemy tutaj klasę API Information. Ona ma bardzo dużo metod, które pozwalają Wam sprawdzać, czy na przykład dana klasa jest dostępna, czy dany typ jest dostępny, czy metoda, zdarzenie jest dostępne i tak dalej, i tak dalej. I tutaj podajemy, no właśnie, minusem jest to, że podajemy, musimy podać jakby namespace, czyli przestrzeń nazw tego typu, czy też metody, czy cokolwiek, której poszukujemy, w formie stringu, czyli w formie po prostu tekstu. No, jak wiadomo, najczęstszym błędem deweloperów jest najprostsza rzecz, która może się przytrafić, a mianowicie literówka. A w stringach bardzo łatwo jest o literówkę. Dlatego ja bardzo Wam polecam takie małe narzędzie, które można doinstalować jako paczka nugetowa. A nazywa się Platform Specific Analyzer. Jest to proste narzędzie, które skanuje nam proaktywnie nasz projekt. Podkreśla wszystkie wystąpienia kodu, który jest Platform Specific, czyli wykorzystuje właśnie jakieś biblioteki, te Platform Extensions. No dobrze, i może w takim razie pokażmy sobie to wszystko na przykładzie, czyli jak pisać ten uniwersalny kod, jak on w zasadzie powinien wyglądać, no i jak wykorzystać właśnie Platform Specific Analyzer. I żeby to zrobić, to wykorzystamy sobie taki prosty sample. O właśnie, Adaptive Code Camera. To jest gotowy projekt takiej prostej aplikacji wykorzystującej kamerkę naszego urządzenia. I pokażę Wam, dlaczego będzie dla nas taki ważny. Dobrze, zobaczmy. No to musimy najpierw go oczyścić troszeczkę. Okej, i zaczniemy sobie od takiej formy. Jeszcze sprawdźmy, czy manifest jest prawidłowo skonfigurowany. Okej, jest Windows Universal. Dobrze, to najpierw uruchomimy sobie tą aplikację. Najpierw uruchomimy ją na maszynie lokalnej. Dobrze. Jeszcze chwilka. OK. Jest nasza aplikacja. Tak jak powiedziałem, aplikacja jest bardzo, bardzo prosta. Wykorzystuje stream z kamerki internetowej do tego, żeby można było sobie zrobić zdjęcie. No i faktycznie tak, jak widać, to się dzieje. Mamy tutaj po inicjalizacji kamerki stream z tej kamerki. Nie przejmujcie się tym, że on w tej chwili jest taki, ma dziwny kontrast, jakieś tutaj dziwne kolory. To jest moja ostatnia zabawa z tym streamem z kamerki, ale to sobie postaramy się też zmodyfikować. W każdym razie stream nam działa, mogę sobie zrobić w dowolnym momencie zdjęcie. No, wygląda to bardzo artystycznie, szczerze mówiąc, ale postaramy się to naprawić za chwilę. W każdym razie tak, na naszej lokalnej maszynie nam to działa. Teraz pokażmy sobie, jak to wygląda na mobilu. Ta sama aplikacja uruchomiona na Windows 10 Mobile, na emulatorze, będzie wyglądać tak. Też mamy ten przycisk. Uruchamiamy. No okej, nie jest to bezpośrednio stream z naszej kamerki. Jest to stream z kamerki naszego emulatora, czyli tak naprawdę symulatora naszej kamerki. Dlatego wygląda tak, jak wygląda. To jest tylko na potrzeby testowe, żebyśmy mogli w emulatorze widzieć, że coś się faktycznie dzieje z tej kamerki. Możemy nawet zrobić zdjęcie tego pięknego obrazka. No ale jak widać, działa nam to generalnie. Działa nam to, jesteśmy w stanie odwołać się do tej kamerki, do streamu, zrobić zdjęcie. Wszystko działa tak, jakbyśmy chcieli. Super. No dobrze, a w takim razie Co Wam chciałem pokazać? Chciałem Wam pokazać Platform Extensions, czyli jak rozszerzyć możliwości tej naszej aplikacji no, na urządzeniach, na których da się rozszerzyć tej funkcjonalności. Więc ja wiem, że na desktopie mam takie specyficzne API, które mogę wykorzystać, które rozszerza ten podstawowy stream z kamerki o dodatkowe możliwości jakby konfigurowania tego obrazu, czyli właśnie można tam zmodyfikować sobie kontrast, można ustawić jakiś brightness i tak dalej, i tak dalej. No i przejdźmy może w takim razie do naszego kodu. Ten kod, który będzie nam potrzebny, to jest klasa kamera options UI, no i metoda tam show, przekazujemy oczywiście stream z naszej kamerki i on już sobie jakby dalej to wszystko mieli. Czyli kamera options UI to jest taki mały flyout, który się pojawia dla użytkownika i on tam może suwaczkami sobie takimi systemowymi skonfigurować to, jak ma wyglądać stream z tej kamerki. I okej, ja wiem, że to tak się nazywa i to tak działa, ale jak widzicie, ja nie mogę z tym nic w tej chwili zrobić. Nie ma takiego API. Dlaczego nie ma takiego API? Dlaczego nie ma takiego typu tu obecnego? No bo nie dodałem właśnie mojego desktop extension. Teraz się skupimy na tym, żeby te extension dodać, czyli musimy dodać nową referencję. W referencjach wchodzimy w Universal Windows, zakładka Extensions i tutaj szukamy, o właśnie, Windows Desktop Extension for the UWP. Dobrze, to wybieramy sobie, powiedzmy, w tej niższej wersji, żeby wspierać więcej systemów. OK, potwierdzamy. Ta biblioteka, jak widzicie, od razu została tutaj dodana. OK. I tutaj kamera Options UI już została rozpoznana jako poprawna klasa, z której mogę korzystać. No i zobaczmy w takim razie, jak ona działa, jak ona wygląda, co ona właściwie daje tej mojej aplikacji. Powiedziałem, że celem naszym jest to, żeby na każdym urządzeniu wykorzystywać 100% jego możliwości. Czyli jeżeli ten mój Windows Desktop ma takie API, ma taką klasę, to czemu miałbym z niej nie korzystać, tak? Okej, może tej klasy nie ma na Xboxie, nie ma jej na mobilu, ale na desktopie jest, więc jeżeli jest, to korzystajmy z niej. Okej, no i właśnie tak to mniej więcej wygląda. To jest to okienko o nazwie More Options, którą możemy ustawić obraz, kontrast i brightness i tak dalej. I troszeczkę to pozmieniać. Dzięki temu nasza kamerka, nasz stream z kamerki będzie wyglądał o dużo lepiej, dużo bardziej naturalnie. Tu oczywiście zdjęcie utrwalamy. Działa, wszystko działa. Mieliśmy ten nasz flyout, mieliśmy kamera Options UI pokazane. Super. No to teraz zobaczmy, jak ten kawałek kodu nowy zachowa mi się na systemie Windows 10 Mobile. Aplikacja się uruchomiła. Uruchomiła się i wszystko jest OK do momentu, dopóki nie spróbuję wywołać tego mojego nowego fragmentu kodu. No i tak jak pokazywałem Wam na slajdach, widać dokładnie, że to jest ten sam błąd, czyli type load exception, który nam się tutaj pojawia. Jest on oczywiście związany z tym, że próbujemy się odwołać do typu Windows Runtime, Windows Media Capture Camera Options UI, który nie jest zarejestrowany w tym systemie. No i ma to sens, bo ten kawałek API konkretny pochodzi z naszego desktop, Windows Desktop Extension, czyli jest dostępny tylko i wyłącznie na systemach Windows 10 Desktop, tak? Na naszym Windows 10 Mobile nie będzie absolutnie dostępny, na Xboxie też nie będzie dostępny, więc nie będzie tam po prostu działał. Dlatego musimy ten nasz kod przerobić, naprawić konkretnie, tak? Tu nawet mam podkreślone to na zielono. Podkreślone na zielono jest nie bez powodu, ponieważ ja w tym projekcie już moim zainstalowałem ten Platform Specific Analyzer, o którym Wam wspominałem, czyli on już dla mnie sprawdza ten kod i mówi mi, że hej, uważaj, bo to jest Platform Specific Code i Ty go nie obsłużyłeś odpowiednio. Mogę to zrobić dla Ciebie. Czyli mi tutaj podpowiada, jak sobie rozwiniemy tą naszą żaróweczkę, właśnie pierwsza opcja, dodaj if, API Information is Type Present. I to jest bardzo dobra opcja, ponieważ jeżeli klikniemy tą opcję, wybierzemy ją, to nam od razu automatycznie generuje no właśnie ten prosty check, który sprawdza nam, wykorzystując API Information i odpowiednią metodę, sprawdza nam, czy ten odpowiedni namespace jest dostępny w systemie, na którym działamy. Więc super, to jest dokładnie to, czego chciałem. I to, co jest najfajniejsze, to jest to, że nie muszę tego robić ręcznie, czyli na pewno nie pomylę się, nie wprowadzę żadnej literówki tutaj. Super. Teraz tak, bo ja już miałem Platform Specific Analyzer zainstalowany tutaj, więc pytanie, jak to zrobić w Waszych projektach? Otóż trzeba wejść po prostu w Nuget Package Managera, czyli wybrać tą opcję. Upewnić się, że jesteśmy online, jesteśmy i wtedy możemy sobie zacząć poszukiwać. O, tu mam nawet podpowiedź, Platform Specific Analyzer, wpisujemy i mamy gotowy download tutaj. Wystarczy sobie ściągnąć tego Nugeta do naszego projektu i on już będzie dla nas działał, będzie proaktywnie poszukiwał właśnie tego Platform Specific kodu. Dobra, skoro już to mamy napisane, to zobaczmy, jak to będzie się teraz zachowywać. Jeszcze raz uruchamiamy to na mobilu, żeby zobaczyć, czy już jest wszystko ok. Dobra. Ponownie, aplikacja się prawidłowo instaluje, uruchamia, wszystko jest na tym etapie ok. Inicjalizujemy kamerkę i nadal wszystko jest ok. Kamerka nam, znaczy symulator kamerki nam działa, możemy robić te zdjęcia, wszystko jest ok. Nie mamy oczywiście tego naszego flyouta, ale nie możemy go mieć. W tej wersji systemu nie ma po prostu takiego API, które by nam to udostępniało, więc jest to fizycznie niemożliwe i nie pokazujemy tego użytkownikowi. Natomiast jeżeli użytkownik odpali tą naszą aplikację z powrotem na maszynie lokalnej, no to jak najbardziej z tego flyoutu, z tych dodatkowych opcji może sobie korzystać. Dobra. Świetnie. No dobrze, czyli pokazaliśmy sobie kolejny przykład, kolejne demko. Tym razem pokazywaliśmy, jak pisać uniwersalny kod, czyli jak pisać aplikację, która będzie działać na wszystkich urządzeniach i na każdym z tych urządzeń będzie wykorzystywać dokładnie 100% jego możliwości, które daje nam system Windows 10. Jak najbardziej nam się to udało. Przechodzimy już do ostatniego tematu. Bardzo, bardzo krótko opowiem Wam o narzędziach deweloperskich, o koncie deweloperskim, jak to wszystko wygląda, jak to się obsługuje. No dobrze, więc jeżeli chodzi o narzędzia deweloperskie, czyli gdzie możemy tworzyć, jak zacząć tworzyć, to tutaj na pewno najbardziej wymagana rzecz to jest Visual Studio 2015. Bez tego w zasadzie ani rusz. Nie może to być Visual Studio 2013, nie? Musi to być Visual Studio 2015. To jest bardzo, bardzo ważne. Co więcej, jeżeli chcemy bez problemu debugować tą naszą aplikację, korzystać z tego sam designera i tak dalej, to musimy działać na systemie Windows 10, tak? Na nim musimy operować. Oczywiście, tak, jest możliwe tworzenie aplikacji Windows 10, ale na systemie Windows 8.1, czy na przykład Windows Server 2012, to też wymaga oczywiście Visual Studio 2015 zainstalowanego, ale niestety wiąże się to z ograniczeniami. No i chociażby sam designer nie działa, bo nie ma jakby systemu w backgroundzie Windows 10, więc nie może nam ładować tego podglądu naszego interfejsu na bieżąco. Oczywiście, kiedy aplikacja się potem uruchomi na jakimś systemie Windows 10, to będzie w pełni sprawna i działająca. Natomiast będziemy operować po prostu na znacznikach XML w tym naszym XAMLu. Nie będziemy mieli podglądu na żywo, jak ten nasz UI wygląda. Jeżeli chodzi o debugowanie kodu, to wymaga podpiętego urządzenia z Windows 10, no bo na aplikacji Windows 10 nie zainstalujemy na systemie Windows 8.1. Dlatego potrzebujemy innego urządzenia, do którego na przykład przez Remote Debugging Tools będziemy się podłączać i tam zdalnie debugować naszą aplikację. A właśnie, jeżeli chodzi o debugowanie, jeżeli chodzi o instalowanie takiej wersji deweloperskiej, powiedzmy, naszej aplikacji w systemie, czy to na mobilu, czy to na desktopie, czy dowolnym innym urządzeniu z Windows 10, to najważniejszą rzeczą, która nas tu będzie interesować, to odblokowanie deweloperskie tego naszego urządzenia. I w tej chwili jest to super proste. Tak naprawdę sprowadza się to do tego, że trzeba wejść w ustawienia, update and security, i tam jest zakładka for developers, i tu mamy prosty przełącznik, który mówi nam, że ten system działa w trybie developer mode, czyli sprowadza się to do tego, że po prostu możemy instalować na nim aplikacje spoza sklepu, jakby z paczki z aplikacją tutaj na przykład instalowane przez PowerShell'a. Więc tak, to jest na pewno bardzo ważne, jeżeli chcemy te aplikacje testować u siebie. Co jeszcze, jeżeli chodzi o zarządzanie publikacją aplikacji, ściągnięciami, ściąganiem haraczu z użytkowników itd., itd., to wszystko będziemy robić na portalu dev.windows.com. Tam musimy założyć konto deweloperskie, żeby te aplikacje publikować. Jeżeli chodzi o konto deweloperskiego, to w tej chwili wszystkie subskrypcje są dożywotnie, czyli jeżeli raz jakby kupujecie, czy też rejestrujecie to konto, ono jest dożywotnio działa, jakby nie trzeba przedłużać jego działania co rok na przykład, czy tam wykupować nowego dostępu. Nie, po prostu jest i działa. I jest kilka możliwości. No, jeżeli jesteście studentami, to oczywiście jest to całkowicie za darmo, dostępne z DreamSparka. Tak, ale dodatkowo, jeżeli byście chcieli już takie, powiedzmy, bardziej profesjonalne konto kupić, deweloperskie, no to tutaj koszt to jest takiego konta deweloperskiego indywidualnego, to jest $19 dożywotnie, tak jak powiedziałem. No i konto firmowe, jak macie już firmę, jakieś studio gier czy coś takiego, możecie założyć sobie takie konto i wtedy jest to opłata $99, też dożywotnio. Więc w każdym razie portal devwindows.com, tam znajdziecie to wasze konto deweloperskie, tam możecie zarządzać swoimi aplikacjami i tam też znajdziecie bardzo dużo kontentu dotyczącego właśnie tematu w ogóle tworzenia aplikacji pod Windows 10, więc bardzo polecam. No dobrze, i tym samym zbliżamy się do końca mojej sesji, mojej prezentacji. Więc podsumujmy sobie, o czym mówiliśmy. Przede wszystkim zaczęliśmy od tego, co wnosi Windows 10 nowego dla graczy i dla game developerów, co tam się zmieniło. Mówiliśmy sobie o tym, że Xbox Live bardzo integruje się teraz z systemem Windows 10, jeszcze bardziej niż kiedykolwiek z Windowsem się integrował. DirectX 12, który tutaj na Windows 10 wchodzi, czyli nasze gry będą dużo bardziej wydajne, będą lepiej działały na tym samym sprzęcie. Mówiliśmy sobie także o drodze do Windows 10, czyli tej drodze do perfekcji. Ponownie, jak widzicie, tutaj mam problem z tymi animacjami w PowerPoincie. Jeżeli ktoś zna jakiś dobry kurs nauki PowerPointa, obsługi PowerPointa, to ja chętnie się zgłoszę na ten kurs, więc podlinkujcie. Tak, więc Windows 10, a gry, droga do Windows 10, czyli ta droga, którą ja nazywam drogą do perfekcji, czyli jak wyglądała cała ścieżka wszystkich naszych systemów, wszystkich naszych urządzeń, czyli i Xboxów, i tych dużych Windowsów, i mobilnych Windowsów, gdzie one się w tej chwili w jednym punkcie połączyły, te wszystkie ścieżki, jak dotarły do tego miejsca, w którym jesteśmy teraz. Mówiliśmy sobie także o wielu różnych możliwościach tworzenia aplikacji Windows 10, czyli te aplikacje desktopowe, aplikacje UWP, czyli Universal Windows Platform, czy to pisane w C#, czy w JavaScriptie, czy w C++, DirectXie na przykład, czy to na przykład te mosty, o których też wspominałem. Nie wszystkie oczywiście są już gotowe, ale część z nich już jest, reszta jest jeszcze w planach, jeszcze jest rozwijana. Omówiliśmy sobie też dokładnie bardzo właśnie ten nasz Universal Windows Platform, czyli tą naszą powłokę API, powłokę funkcjonalności, na bazie której stoi każda nasza aplikacja uniwersalna pod Windows 10 pisana. Oczywiście, jak już posiągnęliśmy tą naszą wiedzę teoretyczną, pokazaliśmy sobie też w praktyce, jak wygląda taka pierwsza aplikacja UWP, jak wygląda w ogóle, z czego składa się projekt aplikacji Windows 10. To będzie bardzo ważne w kontekście wszystkich aplikacji, wszystkich gier, które będzie się tworzyć także pod Windows 10. Następnie omawialiśmy też platform extensions, czyli tutaj zatrzymaliśmy się na chwilę nad tematem pisania tego uniwersalnego kodu, czyli kodu, który dostosowuje się do każdego urządzenia i wykorzystuje dokładnie 100% możliwości każdego z tych urządzeń. A na koniec oczywiście podsumowaliśmy narzędziami deweloperskimi oraz tym kontem deweloperskim, gdzie można zarządzać naszymi aplikacjami, jak to robić i jak założyć to konto deweloperskie. Dobrze, w takim razie z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam Was oczywiście do kontaktu. Jeżeli chodzi o kontakt, to jeszcze Wam... O, na do widzenia, pokażę ten nasz slajd początkowy. No właśnie. Przypominam się, mój adres mailowy a-kazak@microsoft.com. Możecie mnie też zaczepić na Twitterze, karolzak13. No i oczywiście wszystkie przykłady kodu, jakichś aplikacji możecie znaleźć na moim koncie githubowym, czyli karolzak. Dzięki Wam bardzo za uwagę i cóż, no życzę Wam owocnego słuchania kolejnych sesji i powodzenia w tworzeniu gier na Windows 10. Dzięki.